Rozdział szósty. Właściwy człowiek we właściwym momencie. Część pierwsza.
Mediolan, rok 1529. Po klęsce Francuzów miasto jest już w rękach cesarskiego wojska Karola V. Po śmierci Franciszka II Sforcy w 1535 roku wraz z księstwem przejdzie pod panowanie hiszpańskie. Łatwo sobie wyobrazić, co to oznaczało. Ludzkie cierpienia, wojny, kolejne przemarsze wojsk najemnych, które wszędzie siały terror i zniszczenie. I pomyśleć, że Mediolan w XV wieku zaznał momentów autentycznej wspaniałości. To wtedy właśnie Sforcowie wybudowali swój zamek, któremu geniusz Leonarda da Vinci dodał wyjątkowego prestiżu słynnymi freskami w Sala delle Assi, jak też firmował niezrównane arcydzieło Ostatnia Wieczerza w refektarzu dominikańskim w klasztorze Santa Maria delle Grazie, gdzie będzie później mieszkał brat Battista. W 1457 roku słynny Filarete Antonio di Pietro Averlino rozpoczął budowę szpitala większego, pierwszego na świecie szpitala świeckiego, a tymczasem nabierała kształtów również katedra poświęcona narodzinom Maryi.
W parze z tak wielkim przepychem szedł upadek spowodowany nie tylko spadkiem produkcji rolnej i przemysłowej, ale przede wszystkim zastojem w działalności handlowej wskutek nadmiernych obciążeń podatkowych, częstymi klęskami głodu i epidemiami. Z punktu widzenia religijnego sytuacja była nie mniej poważna. Kardynał Ascaniusz Sforza, brat Lodowika il Moro, władcy Mediolanu i biskup in commendam Cremony od 1486 roku aż do śmierci w 1505 roku, był wśród tych, którzy najbardziej zabiegali o wybór na papieża Hiszpana, Rodriga Borgi, Aleksandra VI, podczas gdy jego szwagier Hipolit d'Este w wieku zaledwie 18 lat został mianowany arcybiskupem diecezji ambrozjańskiej. Słusznie Angelo Maio twierdzi, że za czasów tego hierarchy i jego następcy Hipolita II kościół ambrozjański przeżywał jeden z najbardziej mrocznych okresów swojej historii. Biskupami byli oni tylko z nazwy, w rzeczywistości natomiast byli renesansowymi panami i takie też mieli upodobania, wrażliwość i troski, być może nawet humanistyczne, ale z pewnością niepastoralne. W praktyce rządził książę, najpierw Lodovico il Moro, potem Franciszek II Sforza, który wedle własnego uznania dysponował dobrami kościelnymi i klasztorami. Nawiasem mówiąc, Hipolit I nigdy nie przyjął żadnych święceń, a w 1519 roku zrezygnował ze stolicy arcybiskupiej i przekazał ją bratankowi, również Hipolitowi, liczącemu wówczas ledwie 10 wiosen.
Sytuacja nie była lepsza wśród zakonników i sióstr. Rozluźnienie i zepsucie przeniknęły również do klasztorów. Można sobie wyobrazić zamęt panujący wśród wiernych, ponieważ jednak hierarchia była zajęta zupełnie innymi sprawami, postanowili oni radzić sobie sami, kultywując pobożność ludową, zwłaszcza nabożeństwo do Ukrzyżowanego, Matki Bożej i Świętych, jak też kult eucharystyczny poza mszą. W tym właśnie okresie, za sprawą raweńskiego augustianina Gian Antonia Bellottiego, opata in commendam Grenoble, rodzi się praktyka nabożeństwa 40-godzinnego, początkowo zarezerwowana dla wąskich grup, ale później w sposób uroczysty podjęta i kontynuowana przez Zakarię, który otworzył ją dla wszystkich wiernych. Pomimo braku kleru, lud Boży szukał nowych dróg, by zachować żywą istotę nauki chrześcijańskiej i powoływać do istnienia nadzwyczajne formy apostolatu, kultu i miłości bliźniego.
Wśród tak wielu cieni Mediolan miał również swoje światło. Małe oratorium reformatorskie o nazwie Odwieczna Mądrość. Według Barnabity oracja Premolego założył je prawdopodobnie sam Bellotti, który został posłany do Mediolanu przez siostrę króla Francji, Karola VIII, świętą Joannę z Valois, aby zaprowadzić pokój między żołnierzami a mieszkańcami. W klasztorze augustianek świętej Marty, od którego bierze nazwę dzisiejsza ulica, która wychodząc od skrzyżowania zwija Capuccio, przecina plac Masaja, plac Mentana i Via Maurilio, zebrała się pierwsza grupa osób zamierzających wejść na drogę osobistej odnowy. Obok Belottiego była także kobieta wielkiego formatu, matka Arcangela Panigarola, przełożona klasztoru. Wspólnie kierowali oni tym wieczernikiem, który w krótkim czasie otworzył drzwi dla ludzi wszystkich stanów, dostojników kościelnych, zakonników, zakonnic, świeckich obojga płci, również małżonków, wywołując wybuch charyzmatów, które wkrótce przyniosą liczne owoce. Wśród jego najwybitniejszych członków na polu kościelnym znajdujemy nawet trzech przyszłych papieży: Leona X, Piusa IV i świętego Piusa V, czyli Dominikanina Michele Ghislieriego, podówczas inkwizytora w Mediolanie, który wstąpiwszy na tron Piotrowy wezwał Barnabitów do swojej Kremony, a następnie do Moncy i Vercelli, otwierając przed nimi także perspektywę misji zagranicznej w Portugalii. Obok nich inny inkwizytor, Melchiorre Crivelli, biskup Tagaste i sufragan Hipolita II d'Este, który w 1547 roku dokona konsekracji macierzystego kościoła zakonu świętego Barnaby w Mediolanie. Wreszcie Serafino Aceti da Fermo, słynny kaznodzieja, wcześniej towarzysz studiów, a później także bliski przyjaciel Zakarii.
Nazwę Odwieczna Mądrość, która przywodzi na myśl arcydzieło mistyki średniowiecznej, Księgę Odwiecznej Mądrości, napisaną przez błogosławionego Henryka Suzo, niemieckiego dominikanina, zawdzięczamy właśnie pani Garoli, charyzmatycznej postaci obdarzonej nadprzyrodzonymi darami, między innymi duchem proroctwa, co potwierdza sam Bellotti na podstawie otrzymanego od zakonnicy sprawozdania na temat widzenia. 1 sierpnia, pisze augustianin, nie podając roku, który jest poświęcony odwiecznej mądrości, ta służebnica pańska, przebywając w swoim oratorium i modląc się żarliwie za uczniów mądrości, została uniesiona w duchu i ujrzała Pana w ludzkiej postaci, siedzącego na przepięknym i wysokim tronie. Gdy dusza jej znajdowała się w tej sytuacji, anioł, który ją prowadził, rzekł do niej: uważaj, bo zaraz zobaczysz przychodzących wszystkich uczniów odwiecznej mądrości. I zaraz zobaczyła przychodzący wielki tłum mężczyzn i kobiet, których znała w tym śmiertelnym życiu, a wszyscy byli ubrani w szaty, które nosili jako zakonnicy, mniszki, kapłani i świeccy.
Ten zastęp uczniów, wywodzących się z różnych stanów, połączonych jednym zamiarem pójścia za Chrystusem w pełnej wierności wierze katolickiej, jest szczególnie interesujący w czasie, gdy na północy Europy szerzyła się herezja. Znany jest ponadto inny epizod, również związany z Arcangelą Panigarolą. W 1518 roku, kiedy zatopiona trwała na modlitwie, zostało jej objawione, że z odwiecznej mądrości wyjdą nowi szafarze, którzy przez swe trudy apostolskie i przykładne życie przywrócą właściwą dyscyplinę duchowieństwa i obyczaje ludu.
Na tę przepowiednię Antoni Maria zwrócił uwagę swoich pierwszych uczniów, pisząc do nich: gdybyście potrafili, zobaczylibyście, ile obietnic zostało złożonych różnym świętym tej błogosławionej odnowy i równie wiele ma zostać wypełnionych w synach i córkach naszego boskiego Ojca, o ile tylko Chrystus nie chciał ich oszukać. Tego jednak uczynić by nie mógł, ponieważ wiernie wypełnia swoje obietnice.
Matka pani Garola zmarła w 1525 roku, a 3 lata później w ślad za nią poszedł Antonio Bellotti. Ich odejście pogrążyło w kryzysie grupę, która i tak została zdziesiątkowana na skutek dżumy w 1524 roku. Ale właśnie w tym momencie przybyli do Mediolanu Ludwika Torelli, jej nowy kapelan i brat Batista. Jest rok 1530. W mieście wspomniana trójka niemal od razu nawiązuje kontakt z Oratorium Odwiecznej Mądrości, gdzie Antoni Maria poznaje dwóch miejscowych szlachciców, Giacoma Antonia Morigię i Bartolomea Ferrariego, filary przyszłego zakonu barnabickiego, który uznaje ich za swoich współzałożycieli. Ich drogi, początkowo odrębne, w pewnym momencie zbiegną się z drogą Zakarii, tworząc wielki, opatrznościowy plan reformy.